Polska może przyjąć około 7 tysięcy uchodźców, poinformował wiceszef MSZ Rafał Trzaskowski. Nie jest to jeszcze wiążąca i ostateczna decyzja. Liczba ta może ulec zmianie.
Propozycja Komisji Europejskiej zakładała rozmieszczenie w Unii Europejskiej 120 tysięcy uchodźców docierających do Włoch, do Grecji i na Węgry, z czego do Polski miałoby trafić ponad 9 tysięcy osób.
Po wielogodzinnych rozmowach ambasadorów państw Unii ustalono, że na razie kraje unijne podzielą między siebie 66 tysięcy uchodźców docierających do Włoch i Grecji.
Liczba 54 tysięcy osób, które miały zostać przesiedlone z Węgier, zostanie zachowana w rezerwie. Gdyby zachować wyliczenia Komisji Europejskiej, to na Polskę przypadałoby na razie ponad 5 tysięcy osób. Od Węgier Polska miałaby przyjąć ponad 4 tysiące uchodźców i ta liczba byłaby w rezerwie.
Poseł PiS Witold Waszczykowski, były wiceminister spraw zagranicznych, zwraca uwagę, że choć liczby dotyczące relokacji się zmieniają, to wciąż de facto nie ma pomysłu, jak rozwiązać kwestię uchodźców.
Jeszcze kilka dni temu żyliśmy informacją o 12 tysiącach, dzisiaj 5 do 7, więc wszystko widać jest płynne. Natomiast najbardziej niepokoi brak zasad, brak decyzji, jak zatrzymać te fale imigrantów, jak robić, aby te grupy ludzi, które żyją w tej chwili w obozach uchodźczych, jednak pozostały w tych obozach, nie przenikały do Europy, jak zabezpieczyć granice europejskie. No i w dalszym ciągu nie ma żadnych informacji, co zrobić, żeby rozwiązać kryzysy powstałe tam daleko w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie.
Według źródeł unijnych porozumienie nie będzie zakładać obowiązkowych kwot relokacji przypisanych do poszczególnych krajów. Przeciwko tym kwotom najmocniej protestowały kraje Grupy Wyszehradzkiej, Polska, Czechy, Słowacja i Węgry.
Po południu w Brukseli zbierają się ministrowie spraw wewnętrznych, by spróbować osiągnąć konsensus w sprawie propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej rozmieszczenia w krajach Unii Europejskiej 120 tysięcy uchodźców.
Proces negocjacji z oferentami dotyczących sprzedaży kopalni Brzeszcze przedłuży się o 2-3 dni. Poinformowała o tym spółka restrukturyzacji kopalń. Pierwotnie umowa sprzedaży miała zostać podpisana 25 września.
Wstępne oferty na kupno kopalni Brzeszcze złożyły Węglokoks Kraj, spółka celowa Tauronu RSG i należąca do Michała Sołowowa FTF Kolumbus.
Negocjacje z oferentami trwają od połowy miesiąca. Obecnie dyskutowane są sprawy wielkości zatrudnienia i kwestie socjalne, a także problemy dotyczące wielkości przyszłych inwestycji i poziomu produkcji.
SRK zaprosiła na dziś związkowców do udziału w trójstronnym spotkaniu, na którym miał być omówiony i przedstawiony stan negocjacji. Sztab protestacyjno-strajkowy KWK Brzeszcze odmówił udziału w takim spotkaniu. Czeka na zakończenie negocjacji, poinformował Stanisław Kłysz, przewodniczący Solidarności w kopalni Brzeszcza.
Wczorajsze zaproszenie jest niczym innym jak kolejna próba wciągnięcia nas w proces negocjacji, który jest w gestii powołanego zespołu. Dlaczego nie chcieliśmy uczestniczyć w tym zespole? Argument jest prosty i jasny. My nie jesteśmy stroną, która może zabierać głos albo decydować o wyborze lub niewyborze. Bylibyśmy tam po prostu tylko słuchaczami. Dlatego nie chcemy uczestniczyć w czymś, to jest tak naprawdę farsą, żeby później nas posądzono, że przecież uczestniczyliście w zespole i podjęto taką czy inną decyzję. Jesteśmy gotowi się spotkać po zakończeniu negocjacji i z zarządem, który nam przedstawi przebieg negocjacji, a później z ewentualną firmą wybraną do negocjacji tych spraw pracowniczych.
Z kolei kandydatka PiSu na premiera poseł Beata Szydło stwierdziła, że nawet jeśli rząd w najbliższym czasie ogłosi swój sukces w sprawie kryzysu w górnictwie, to będzie to o 9 miesięcy za późno.
Ja przypuszczam, że w najbliższych dniach rząd ogłosi jako sukces pewne rozwiązania dotyczące powołania nowej kompanii, czy też sprzedaży, znalezienia inwestorów dla takich kopalni jak na przykład kopalnia Brzeszcze. Tyle tylko, że jeżeli państwo wczytają się w szczegóły tych rozwiązań, to pewnie zobaczymy po jakimś czasie, że to jest tylko i wyłącznie taka PR-owska zagrywka po to, żeby pokazać, że do 30 września wywiązaliśmy się ze zobowiązań. Zmarnowano 9 miesięcy 2015 roku. W styczniu były podpisane porozumienia. Do końca września, jeżeli cokolwiek zostanie ogłoszone, to będzie to o 9 miesięcy za późno. I taka jest dzisiaj rzeczywistość.
Wiceprezes PiSu dodała, że górnictwo potrzebuje dziś realnych rozwiązań, co ma zakładać program przygotowywany przez jej partię we współpracy z ekspertami i stroną społeczną.
A rząd ma czas do końca miesiąca, by wywiązać się ze styczniowego porozumienia. Do jego podpisania doszło po fali protestów na Śląsku. Porozumienie oprócz zbycia kopalni Brzeszcze przewiduje m.in. utworzenie nowej kompanii węglowej. W jej struktury ma trafić większość zakładów dawnej kompanii węglowej.
Instytut Pamięci Narodowej w reakcji na zastrzeżenie Rosjan co do demontażu pomnika katawileńskiej AK Iwana Czerniachowskiego w Pieniężnie przekazał ambasadorowi Rosji książkę o pomnikach wdzięczności Armii Czerwonej.
Monografia szczegółowo opisuje losy pomników tzw. wdzięczności Armii Czerwonej, które powstawały na terenie Polski od 1944 roku.
IPN jako słuszną ocenił decyzję władz Pieniężna dotyczącą zdemontowania pomnika sowieckiego oprawcy. W ocenie Instytutu pomniki poświęcone zbrodniarzom należy demontować, mówi dr Paweł Ukielski, wiceprezes IPN-u.
Mowa tutaj o pomnikach wolnostojących. Nie mówimy o upamiętnieniach znajdujących się na cmentarzach, bo to jest zupełnie odrębna kwestia, zgodnie z tym, jaka jest nasza kultura, gdzie szacunek dla śmierci jest bardzo istotnym elementem. Natomiast te wolnostojące pomniki w centrach miast, gloryfikujące armię sowiecką, poszczególnych jej przedstawicieli, a będące de facto takim stemplem sowieckim na polskim terytorium, uważamy za jak najbardziej słuszne. Chcielibyśmy, żeby za przykładem władz Pieniężna poszły też władze pozostałych miejscowości, w których tego typu upamiętnienia się znajdują. Wedle naszej wiedzy jest ich jeszcze grubo ponad setka.
17 września w rocznicę napaści ZSRR na Polskę w Pieniężnie rozpoczął się demontaż pomnika sowieckiego zbrodniarza Iwana Czerniachowskiego katawileńskiej AK. Spotkało się to z natychmiastową reakcją strony rosyjskiej, na którą odpowiedział polski MSZ.
Ojciec Święty Franciszek rozpocznie dziś swoją wizytę apostolską w Stanach Zjednoczonych. Do Waszyngtonu ma przybyć około 22 czasu polskiego.
W programie sześciodniowej pielgrzymki papieża do USA są m.in. jego wizyty w Kongresie Stanów Zjednoczonych i w siedzibie ONZ, a także 8. Światowe Spotkanie Rodzin w Filadelfii.
Ksiądz profesor Jan Machniak z Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II spodziewa się tam przesłania Ojca Świętego Franciszka w dwóch ważnych sprawach dotyczących ubóstwa i rodzin.
Przede wszystkim Ojciec Święty będzie w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Wszyscy papieże od Pawła VI występowali przed tym międzynarodowym forum i papież Franciszek też. Jedzie tam, by z tym swoim charyzmatem otwierania się na ubogich i na pewno będzie tym wielkim współczesnego świata przypominał o uciekinierach, o wojnach, o ofiarach przemocy, gwałtu, o tych najuboższych współczesnego świata, o ludziach, którzy cierpią z powodu głodu, żeby wyjść im z pomocą. Ojciec Święty jeszcze ma jeden punkt w programie bardzo ważny, udział w Światowym Spotkaniu Rodzin. A wiemy, jak ważny jest to temat dla Ojca Świętego. Rodzina jest fundamentem życia w ogóle i wobec tych wszystkich problemów, jakie dzisiaj się pojawiają, i in vitro, i aborcja, Ojciec Święty będzie przypominał nauczanie Kościoła w tej dziedzinie.
Jednak zanim papież dotrze do Stanów Zjednoczonych, dziś o godzinie 14 czasu polskiego będzie przewodniczył mszy świętej w Bazylice Matki Bożej Miłosiernej z El Cobre, a o 17 spotka się z rodzinami w Katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Santiago.
Będą to ostatnie punkty czwartego i ostatniego dnia wizyty Ojca Świętego Franciszka na Kubie. Poszczególne punkty podróży apostolskiej transmitują Radio Maryja i Telewizja Trwam.
Dziś zachmurzenie małe, miejscami umiarkowane, a wieczorem na północnym zachodzie wzrastające do dużego i tam miejscami deszcz.
Temperatura od 16-17 stopni na północnym wschodzie do 21-22 na południu i południowym zachodzie.
Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu dość silny i porwisty, południowo-wschodni.
Na barometrach w Warszawie 1000 hektopaskali ciśnienie będzie spadało.
Były to wiadomości w Radiu Maryja.